To jeszcze raz Was witam, wszystkich tutaj obecnych. Dziękuję księdzu za tak miłe powitanie. Jak powiedział, rzeczywiście pochodzimy z tej samej diecezji, tak więc taki miły aspekt na sam początek tego spotkania. No i cieszę się też, że jesteście tutaj tak licznie zebrani. No jak dla mnie to jest dużo, bo to różnie bywało, że czasami to jechałem, tak jak tydzień temu, znacznie dalej, dwa razy dalej, a było 12 czy 13 słuchaczy. Także to różnie z tym bywa. Was tutaj jest dużo, no i Bogu dziękować. Z tego, co już się dowiedziałem, to większość z Was jest zrzeszona w kościołach domowych, we wspólnotach kościoła domowego. I bardzo dobrze, że Wy tutaj jesteście, bo te tematy, o których dzisiaj będziemy mówić, one no w sumie dotyczą każdego z nas, ale w jakiś szczególny sposób myślę tych, którzy są w rodzinach, w małżeństwach, bo te tematy właśnie no, są odpowiedzią też na to, co pojawia się często w moim doświadczeniu duszpasterskim, z czym sobie ludzie nie radzą, przychodzą, pytają, proszą, proszę księdza, no co mam zrobić, tak bardzo brakuje mi cierpliwości do moich bliskich, do mojej żony, męża, dzieci. No właśnie, i tutaj sygnalizuję temat, który dzisiaj będę poruszał, czyli właśnie o cierpliwości. Cierpliwość w małżeństwie, w rodzinie, w wychowywaniu. No, pamiętam, jak kiedyś był pewien kapłan, który przyjechał na rekolekcję do jednej z parafii i też chciał wygłosić kazanie o cierpliwości. Tak przynajmniej powiedział do księdza proboszcza, ale miał być na godzinę 18 na mszę świętą i pół godziny przed mszą świętą zadzwonił, powiedział, że no niestety trochę się spóźnię, bo korki są straszne, no i spóźnił się, przeszło półtorej godziny. No i trzy osoby zostały w kościele i czekały na niego. No i ten ksiądz wszedł do tego kościoła, oczywiście pustego już, tylko te trzy osoby były i powiedział, no to was akurat o cierpliwości pouczać nie muszę. Idźcie do domu. No taki przedtest na cierpliwość. No to się musieli wykazać wielką cierpliwością, skoro półtorej godziny przeszło, się spóźnił. Ja dzięki Bogu udało się, że przyjechałem punktualnie, nawet trochę przed czasem. W każdym razie widzimy, że sobie nie radzimy z tą cierpliwością. To jest jakiś główny problem wielu ludzi. Myślę, że po trosze każdego z nas. Bo my, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to chorujemy na różne takie przypadłości, które wiążą się z czasami, w których przyszło nam żyć. Doświadczamy bardzo podobnych problemów i na pewno ta niecierpliwość jest takim problemem wielu, wielu z nas. I czasami ją bagatelizujemy, przechodzimy nad nią do porządku dziennego, nawet przez chwilę nie zastanawiając się, jak wiele problemów w naszym życiu i w małżeństwach, i w rodzinach, i w relacjach z Bogiem rodzi się na tym gruncie braku cierpliwości, że jesteśmy niecierpliwi, że już natychmiast chcielibyśmy osiągnąć tak wiele, a tak się po prostu nie da. I być może nawet bagatelizujemy fakt, że to może być przeszkodą do naszego zbawienia, albo że nawet możemy komuś utrudnić drogę do nieba przez naszą niecierpliwość. Także owoce naszej niecierpliwości bywają nieraz potężne, oczywiście w tym negatywnym znaczeniu, że mogą wyrządzić bardzo wiele zła w życiu i naszym, i innych ludzi. Nie wolno obok tego przechodzić obojętnie. I tak jak tutaj modliłem się o takie poznanie, o czym mam do Was mówić, to właśnie ten temat jakoś mi mocno po głowie krążył, żeby podjąć temat cierpliwości. To jest jedna z tych rzeczy, którą możemy uczyć się ze świata zwierząt, bo generalnie dzisiaj to tak ludzie w ogóle chcą się we wszystkim porównywać do zwierząt i to jest zupełnie nietrafione, bo to nie ten kierunek, żebyśmy się porównywali czy zrównywali do poziomu zwierząt, że dzisiaj te zwierzęta nieraz mają więcej praw niż ludzie. No ale niestety jest faktem, że wielu ludzi żyje jak zwierzęta w tym negatywnym znaczeniu. Ale to, czego byśmy się mogli uczyć, przynajmniej od niektórych z nich, to cierpliwości. Bo zwierzęta mają taki instynkt, że od cierpliwości zależy ich przeżycie. Na przykład jak tam obserwujemy jakieś takie filmy przyrodnicze, ja je zawsze bardzo lubiłem, do dzisiaj lubię oglądać, no to właśnie przyglądam się tym scenom, jak zwierzęta polują i one się tam gdzieś czają. Jak mówię, że się jakieś zwierzę czai na inne, żeby polować, ono potrafi znieruchomić i dosłownie na długie godziny nieraz gdzieś tam być ukryte, żeby w tym najwłaściwszym momencie zaatakować. jeżeli wykaże się taką cierpliwością, no to przeważnie udaje mu się upolować tą wypatrzoną zdobycz. Ale jeżeli jednak jest młode, niedoświadczone, jeszcze nie wie, co to znaczy czekać, no to od razu rusza w pogoń, traci swoją energię i nie dość, że nic nie upoluje, no to jeszcze najczęściej samo pozostaje bardzo poranione, jeżeli inne zwierzęta zaczną właśnie je atakować. Więc ta cierpliwość w świecie zwierząt jest czymś zauważalnym, no i widzimy, że właśnie od tego zależy ich przeżycie. A wszelkie przejawy niecierpliwości kończą się dla tych zwierząt tragicznie. I to możemy przełożyć na nasze życie, także w tym wymiarze duchowym. Czy to w rodzinie, czy w życiu duchowym, niecierpliwość ma opłakane skutki. Często ich nie dostrzegamy, albo może nie chcemy zobaczyć, ale tak jest. I dziś jesteśmy niestety świadkami wielu katastrof z powodu niecierpliwości. Katastrof w rodzinach, w małżeństwach, a nawet w parafiach. Rozpada się wiele małżeństw. I nieraz, kiedy mam okazję rozmawiać z tymi ludźmi, to wychodzi ten temat. Temat niecierpliwości. Niedawno rozmawiałem z pewną parą, która niestety rozwiodła się 1,5 roku po ślubie. I były takie właśnie słowa. On nie jest taki, jakbym oczekiwała. Ona nie jest taka, jakbym sobie tego życzył. I wzajemne oskarżenia. Ona nie jest taka, on nie jest taki. Ja myślałem, że będzie inaczej. To tak jakby ktoś oczekiwał, że natychmiast chce otrzymać człowieka, który jest uformowany, ukształtowany, jest idealną żoną, idealnym mężem, bez żadnych wad. A to jest przecież niemożliwe. To człowiek dojrzewa przez całe życie się kształtuje. Skąd się w ogóle coś takiego wzięło? Że my oczekujemy, że będzie to idealny mąż czy idealna żona. Na czym polegała ich tragedia? Że nie dali sobie czasu, aby się wzajemnie poznać i dotrzeć. Mówi się o tych różowych okularach. No i tak było, no bo nie potrafili wprawdzie zobaczyć samych siebie. Ale też problem polegał na tym, że nie dali sobie czasu, aby te sprawy, które były ich wadami, mogły być przez nich przepracowywane. To jest w ogóle jakiś rodzaj życia w fikcji. Takie irracjonalne życzenia. Chcę mieć idealnego męża, idealną żonę. A niektórzy to nawet nie wchodzą w małżeństwo i całe życie będą sami, bo wciąż szukają takiego idealnego księcia, idealną księżniczkę. No nie ma takich. Przyjmij do wiadomości, nie ma takich. Bo sobie zrobisz krzywdę i komuś innemu. I w ogóle dzisiaj to mamy taką, jak to mówię, jazdę po skrajnościach. Z jednej strony albo znają się latami i nie mogą się zdecydować na ślub, albo ledwo się poznali i już się pytają, kiedy by mogli wziąć ślub. No, rekordziści to przyszli po miesiącu znajomości do parafii zapytać o pierwszą wolną datę ślubu, bo już się chcą żenić. No to się musi skończyć źle. I pytam, no ale przecież po miesiącu znajomości, no to nie ma szans, żeby się poznać. A proszę księdza, my to już mamy swoje lata, my to już więcej nie musimy się poznawać, my to już swoje wiemy. No i ktoś zawsze w takiej sytuacji powoła się na jakiś znany sobie przypadek, że a u mnie w rodzinie to był taki ślub, że się po miesiącu pobrali i są bardzo szczęśliwe małżeństwo. No ale przeważnie okazuje się, że to było dość dawno temu, kiedy ludzie w ogóle byli inni, bardziej uformowani w swojej rodzinie i wzrastali w pewnych wartościach i na czymś można było budować. No dzisiaj niestety tak ładnie to nie jest. I można naprawdę bardzo siebie poranić, kiedy chcemy coś za szybko. To nie dotyczy tylko i wyłącznie tych spraw związanych z małżeństwami, ale na przykład w kwestii dzieci, wychowania dzieci. Wiele dzieci jest bardzo poranionych przez swoich rodziców i mam tu na myśli głównie dzieci dorastające, nastolatków. Już pomijam fakt, że oni bardzo często mówią, że no mają wiele uwag i zastrzeżeń do swoich rodziców, jak to zawsze nastolatkowie, ale gdzieś tam pojawia się taki wątek, który jest niezwykle prawdziwy i częsty, że nie spełniam oczekiwań moich rodziców. Bo jest takim problemem dziś, że pojawił się taki projekt pod tytułem Ja i moje idealne dziecko. Ja idealny i moje idealne dziecko. Że wszelkie przejawy jakiegoś nieuporządkowania u dziecka rodzic przypisuje sobie, swoim błędom, a za takiego uchodzić nie chce, więc niejako będzie wymuszał na swoim dziecku, że ono ma być idealne, bo się boi, że ktoś, kto zobaczy to złe zachowanie dziecka, przypisze to od razu błędom rodziców, błędom wychowawczym. Oczywiście, że tak nie jest. No to taki normalny człowiek, który mniej więcej wie, jak skomplikowany bywa proces wychowywania dzieci, w ogóle jak skomplikowana jest natura dzieci, no to jak zobaczy jakieś niegrzeczne dziecko, to nie pomyśli sobie, że a ci źli rodzice nie potrafili wychować swojego dziecka. No to mądry człowiek wie, że tak nie wolno robić. No a jeżeli się ktoś takim czymś przejmuje i mimo wszystko będzie wymuszał na swoich dzieciach jakieś zmiany w zachowaniu, bo się boi tych ocen, no to też znaczy, że on ma jakiś problem. Tak więc ci młodzi ludzie się skarżą, że nie spełniam oczekiwań moich rodziców. Mój rodzic jest mną rozczarowany. Jest rozczarowany, bo widzi jakieś przejawy zła u swojego dziecka. No ale przecież potrzeba trochę czasu, żeby to zło dziecko w sobie przepracowało, żeby w ogóle je potrafiło dostrzec. To nie tylko, że rodzic mu powie, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Ono musi to zrozumieć, pojąć, dlaczego to jest złe, dlaczego to będzie miało swoje konsekwencje. Jeśli ten młody człowiek nie będzie chciał czegoś w swoim życiu zmienić. I tutaj właśnie trzeba uczyć najpierw samego siebie, jak bardzo ważna jest cierpliwość. Jeżeli my nauczymy się jako wychowawcy, rodzice tej cierpliwości w oczekiwaniu na pewne zmiany u swoich wychowanków, dzieci, to i wtedy te dzieci będą potrafiły okazać się większą cierpliwością wobec samych siebie. A ponieważ rodzic czy wychowawca naciskają, dzieciak nie jest w stanie przeskoczyć swojej natury, no to wtedy ono zaczyna mieć jakieś problemy, jeszcze większe i jeszcze większe. I tutaj koło się zamyka. Tak jak dałem na początku ten przykład tych zwierząt, które potrafią być nieraz bardzo cierpliwe, żeby coś sobie upolować, to tak samo właśnie w tym życiu duchowym. Tak mi się wydaje, że tutaj zły duch mógłby też być takim wzorem, że on też ma wielką cierpliwość. Ma wielką cierpliwość, żeby wyczekać na najlepszy moment słabości człowieka, żeby go zaatakować. I nieraz potrafi czekać długie, długie lata, kiedy człowiek będzie najsłabszy. My tej cierpliwości często nie potrafimy okazać. I proszę zobaczyć, skąd to porównanie, że zły duch czeka z nienawiści do człowieka, ale potrafi czekać. A człowiek niby że z miłości do swojego dziecka czy współmałżonka, ale nie potrafi czekać. Jakaż to tutaj jest bardzo smutna sprawa. Dlaczego tak się dzisiaj dzieje? No tak jak wspomniałem, no to jest niestety owoc tej kultury, w której teraz żyjemy. Mówi się, że to jest taka kultura niecierpliwości. Kultura gotowców, dzisiaj właśnie. Nie musisz czytać całej książki, grubej, tak, cegła jedna czy druga, bo wejdziesz do internetu, już masz gotowe streszczenie w 5 minut i wiesz wszystko. Mówi się, że to jest też taka kultura Google. Szukasz odpowiedzi na jakieś pytanie, prach, prach, prach. Wpiszesz w wyszukiwarkę i masz gotową odpowiedź. Natychmiast, już. Kultura SMS-ów i e-maili. Kiedyś, żeby się z kimś skomunikować, no to wyciągało się kartkę papieru, pisało się list, szło się na pocztę i ten list sobie szedł, a czasami też nie doszedł. I trzeba było czekać na list do dziewczyny, do chłopaka i tak dalej. I się czekało, i to się doceniało, i się te listy zbierało w pudełko i wracało się do tego jako coś niezwykle wartościowego, jakiś ślad po człowieku. A dzisiaj w skrzynce jeden, drugi list, który dla mnie jest ważny, jakiś e-mail, zaraz 3 potem jakieś reklamy, tu powiadomienia i tak dalej, się wszystko kisił w jakiś bigos. Człowiek nawet nie jest w stanie tego doczytać do końca, bo już 5 kolejnych e-maili dostaje. I to nas wszystko niszczy. I tak samo ludzie reagują, jeżeli nie odpiszesz od razu na jakiegoś maila, o Boże, co się dzieje. Ja to doświadczam jako kapłan, że ktoś z jakimś swoim największym życiowym problemem pisze do mnie e-maila i ja nawet nie zdążę go przeczytać, no bo tych e-maili przychodzi dużo. I już następnego dnia, a czasami jeszcze tego samego dnia dostaję odpowiedź. Ksiądz jest taki jak inni księża, zlał mnie ksiądz, zlekceważył mnie ksiądz, bo mi nie odpisał, bo nawet nie przeczytał, nie zainteresował się. Ja sobie myślę, człowieku, nawet nie warto odpisywać wtedy, bo to tam. Ale myślę, człowieku, ty czekać nie potrafisz. Ty czekać nie potrafisz. Tu jest twój wielki problem. Masz większy problem, niż ci się zdaje. Ale tak właśnie myślimy. Już SMS, już e-mail i masz być odpowiedź. Tak więc nikt nas dziś nie wychowuje do czekania.
A przecież to jest coś, czego powinniśmy się uczyć najpierw w rodzinach, na własnym przykładzie. Ponieważ tego nie ma, bo wszystko jest od razu, no to mamy później dzieci, młodzież, dorosłych, no właśnie, truskaweczki w grudniu. Chcesz? Proszę bardzo. Pójdziesz do sklepu, zapłacisz krocie, ale zjesz, można kupić. Na wakacje czekało się cały rok. Nie, przecież można kilka razy do roku jeździć na wakacje. No, wakacje mogą być w każdym momencie. Nawet dzieci potrafią przerwać szkołę. Teraz bierzmowanie niedługo w parafii jest na początku czerwca. No i tam jakaś grupa rodziców przychodzi i mówią, że oni chcą, żeby ich dziecko miało wcześniej bierzmowanie, bo już mają zaplanowane na początku czerwca wakacje. A ja mówię, no ale przecież wakacje to tak od lipca raczej, prawda? Jeszcze szkoła jest, już nie mówię tylko bierzmowanie. No ale my właśnie mamy tutaj taką ofertę, że wyjeżdżamy wcześniej już, no, wcześniej wakacje. Nie patrzą na to, że wszystko później postawione na głowie i nie tylko bierzmowanie, wiele różnych innych rzeczy. Wszystko staje na głowie. No właśnie. Mikołaj i gwiazdka w listopadzie. Jajka wielkanocne jeszcze przed środą popielcową. Usługi na szybko. Jaki to jest później dramat? No, chcesz mieć szybko zrobiony samochód? No to dobrze. Czy tam cokolwiek, co ci się zepsuło? Dobrze. Będzie szybko, ale będzie byle jak. I później się za to płaci cenę. W mojej poprzedniej parafii, gdzie mieszkałem, no to miałem z jednego okna jedną budowę, a z drugiego okna drugą budowę. I tak mieszkałem między dwoma budowami. To tam głowa po prostu sykała, bo to 24 godziny na dobę, na akord pracowali. No i kiedyś zainteresowani tych pracowników pytałem, no słuchajcie chłopy, bo to się zajechać można. No i tam oczywiście się wymieniali. Ale no budowa, która cały czas trwa bez przerwy, maszyny w ogóle nie patrzą, że to cisza nocna, centrum miasta, że hałas. No nie, oni mówią, że tu są naciski, że to musi być szybko skończone, bo tu ludzie wpłacili pieniądze, oni żądają, chcą się jak najszybciej wprowadzić, więc to wszystko musi iść do góry. A postawili tą kamienicę w ogóle w takim miejscu, gdzie się tam woda zbiera, bo kiedyś to tam w ogóle był jakiś staw, czy jakieś małe jezioro i tam cały czas woda nachodziła. Jak zrobili fundamenty, to tam cały czas woda stała, no i przyjeżdżali ci młodzi ludzie, co kupili sobie mieszkania w tej kamienicy i się niecierpliwili. Dlaczego tam się nic nie dzieje? Dlaczego tam się nic nie dzieje? Róbcie coś. I skargi, naciski na tego dewelopera. A Kościelny, który sam był wcześniej budowlańcem, to mówił, jak widział, jak oni i tak to szybko robią, że o, to w takim tempie, jak oni będą budować, to się im to wszystko później na głowy zawali, bo to tak szybko nie można robić. Ten materiał musi swoje odleżeć, jak on to mówił. I rzeczywiście tak jest, że jak skończyli w końcu tą kamienicę, to ledwo ją skończyli, to już musieli jakieś tam poprawki, później znowu drugie, trzecie i tam co chwila są jakieś problemy. No ale to jest ta właśnie patodeweloperka. Szybko postawione budynki, skasowany pieniądz i uciekamy. Sami sobie coś takiego szykujemy i potem niestety jest cierpienie. Albo tak jak na przykład wczoraj czy przedwczoraj gdzieś tam w sklepie byłem świadkiem, no bo niestety teraz zaczyna brakować różnych towarów z różnych przyczyn. No i jak się klient dowiedział, akurat stał przede mną, że musi czekać chyba miesiąc na jakąś część do samochodu czy do jakiejś maszyny, to tak się wściekł na tego sprzedawcę. Przecież to on był niewinien temu, że jakby to sprzedawcy zależało, to on by mógł i następnego dnia to sprowadzić, ale nie mógł. Ale po prostu taką awanturę urządził temu sprzedawcy. No coś nienormalnego się z nami dzieje. Owszem, Polacy starszego pokolenia są uczuleni na sprawy związane z czekaniem, bo pamiętają jeszcze te czasy, że czekało się na wszystko, na mieszkanie, na samochód, nawet przed sklepem spożywczym te kolejki długie, na wszystko trzeba było swoje odstać, poczekać w kolejce i dlatego reagują alergicznie, że dzisiaj znowu ktoś każe im czekać nawet najbardziej oczywiste rzeczy. No ale trzeba odróżnić jedno od drugiego. To, co jest konieczne, od tego, co jest tylko i wyłącznie naszym własnym wymysłem. Więc podsumowując tę część, musimy nauczyć się czekać, bo od tego zależą nasze relacje z ludźmi, ale także i relacje z Bogiem. I teraz przechodzimy do czegoś niezwykle ważnego. To jest jedno z najważniejszych zdań z tej konferencji. Mianowicie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że cierpliwość jest formą walki duchowej. Dzisiaj w ogóle dużo się mówi o walce duchowej i dobrze, bo my musimy sobie uzmysłowić, że żyjemy w świecie duchowo-materialnym, że nie tylko jest to, co widzimy, ale także jest ten duch, którego nie widzimy, ale od którego zależy to, co materialne. Więc cierpliwość jest rodzajem walki duchowej. A każda walka duchowa prowadzona jest po to, abyśmy zbawili własną duszę albo duszę naszego bliźniego. Każda walka duchowa jest także rodzajem walki ze złym duchem, z szatanem. I musi odbywać się przez modlitwę, przez samodyscyplinę, w asystencji Ducha Świętego. Bez pomocy Ducha Świętego ta walka będzie po prostu niemożliwa do przeprowadzenia, będzie nieskuteczna. A więc kiedy mówimy o walce, o cierpliwość w naszym życiu, to mówimy tutaj o rodzaju walki duchowej. Muszę wiedzieć, z kim walczę i jakimi metodami mam walczyć. Walczę z szatanem, który może posłużyć się moimi wadami, może posłużyć się moim ciałem, moim lenistwem i tak dalej. Może posłużyć się drugim człowiekiem, ale mam walczyć przez modlitwę, pracując nad sobą i z pomocą Ducha Świętego. Więc jeżeli zaczniemy modlić się o ten dar cierpliwości, potraktujemy cierpliwość jako konkretną broń, którą możemy stawać się silni i możemy zdobywać o wiele więcej w naszej drodze do Boga, to wtedy rzeczywiście będzie to znak naszej współpracy z Duchem Świętym, że coś nareszcie pojmujemy, że ta cierpliwość jest czymś niezwykle ważnym. Im człowiek będzie bardziej włączony w tą walkę duchową, im bardziej będzie się o cierpliwość modlił, to tym bardziej będzie także uwrażliwiony na wszelkie przejawy niecierpliwości, przede wszystkim w swoim własnym życiu. Bo będzie wiedział, że za tym stoi zły duch, że to jest pokusa, że to jest przyjęta pokusa. A jeżeli ta niecierpliwość trwa, towarzyszy mi cały czas w różnych reakcjach, wręcz nad nią nie panuję, to jest to znak zniewolenia. Zniewolenia pochodzącego od złego ducha. I tutaj już potrzeba bardzo konkretnych działań. Ale najpierw dwa przykłady. Pierwszy przykład pewnej kobiety, która rozwaliła swoje małżeństwo dosłownie. Rodzina, czyli dzieci, już są dorosłe i małżonek unikają jej, w ogóle traktują ją bardzo niedobrze z racji takiej, że ona ich bardzo poraniła. Jeszcze jak byli rodziną, wypowiadają się o niej jak najgorzej. A ona z kolei mówiła, że no, ona zdaje sobie sprawę z tego, że no, ma pewien wkład w to, że to małżeństwo jej nie wyszło, ale że po prostu tak widocznie miało być. Ona nie miała cierpliwości do rodziny i do dzieci. Nigdy się z tym nie ukrywała, a raczej nie robiła sobie z tego tytułu jakichś wyrzutów, tylko po prostu no, ja nie miałam cierpliwości do najbliższych i już. No, dorosłe dzieci kąśliwie komentowały, że jedyną cierpliwość, jaką mama okazywała, to cierpliwość do kosmetyczek i do fryzjerek, bo tam to tej cierpliwości miała bardzo dużo, żeby tam chodzić, przebywać i w ogóle, żeby dbać o swoje własne ciało. I miała wielką cierpliwość do dążenia do idealnej figury, diety, tego też uczyła innych, no ale w relacjach z ludźmi to był po prostu koszmar. To był koszmar. Drugi przykład, przykład mężczyzny, który również bardzo poranił swoją rodzinę, swoją niecierpliwością, jako mąż czy ojciec. Ta rodzina mówiła, że oni żyli w bardzo trudnym położeniu, także materialnym, właśnie z powodu niecierpliwości tego mężczyzny, ponieważ nic nie mógł załatwić dla rodziny przez swoją niecierpliwość, czy to w jakimś urzędzie, czy gdziekolwiek. Jak się pojawił, to momentalnie robił takie złe wrażenie swoją niecierpliwością. Tam opieprzał wszystkich, bo nigdy nie był natychmiast już na jego zawołanie, że go mieli serdecznie dość i nic mu się nie udawało załatwić. I przez to też pakował swoją rodzinę w niemałe problemy. Czy to przez te swoje awantury, czy te pyskówki w sklepach, czy gdziekolwiek. Ludzie przecież ich znali tego człowieka, więc w ogóle zaczęli całą rodzinę unikać, stracili wszystkich znajomych, przyjaciół. No, a ten mężczyzna kompletnie nie potrafił nad sobą panować. Jego małżonka opowiadała, że jak kupił jakąś nową rzecz, to nigdy nie przeczytał instrukcji obsługi, bo był tak niecierpliwy, w ogóle nie miał cierpliwości do tego rodzaju rzeczy. A jak sobie z czymś nie poradził, to potrafił to zniszczyć w rękach. Nową rzecz, czasami drogą, i ją jeszcze gdzieś tam rzuciło ziemię, prawda, że dziadostwo i tak dalej. No w ogóle nie licząc się z tym, że przecież to nie są tylko jego pieniądze, ale pieniądze całej rodziny. No był tak strasznie niecierpliwy, że potrafił niszczyć wiele rzeczy, które były w domu. Albo, że nie był odłożony na swoje miejsce, czy on nie potrafił czegoś znaleźć. to potrafił inną rzecz zniszczyć, bo akurat chciał w ten sposób wyładować swoją agresję. Oczywiście miał też wiele problemów w pracy. Nie miał cierpliwości ani do szefostwa, ani do pracowników, ani do klientów. Więc najczęściej z tych prac był bardzo szybko usuwany. Więc też poziom życia materialnego tej rodziny był bardzo niski. Miał olbrzymie problemy także wewnątrz swojego własnego domu, z dziećmi, z żoną, którzy po prostu go unikali. Oni się dobrze czuli, jak on wyjeżdżał. No to wtedy wszystko normalnie funkcjonowało, ale jak on wracał, to był dramat. I ktoś uratował w sumie tego mężczyznę, bo w ogóle zobaczył jego problem i pewne podłoże tego problemu i zaproponował im, żeby się wybrali na pielgrzymkę do jednego z sanktuariów za granicę. No i o dziwo ten mężczyzna zgodził się, żeby tam pojechać i tam właśnie w czasie tej pielgrzymki tam pewna grupa ludzi się modliła za niego o uwolnienie, przystąpił do spowiedzi. I właśnie tam w czasie rozmowy z kapłanem no, wyszło to, co jest źródłem tego problemu, że on jest zniewolony, bardzo silnie zniewolony, szczególnie demonem agresji, gniewu, a tylko zewnętrznym znakiem obecności złego ducha w jego życiu, no to była właśnie ta niecierpliwość. Kolejnym demonem, który został tam zdemaskowany, był demon pychy, czyli miłość własna tego człowieka. On nie mógł przyjąć do wiadomości, że coś mogło być nie po jego myśli, tylko jego zdanie się liczyło. Tak więc no, ta pycha uczyniła go całkowicie ślepym na sobie, na siebie i na innych ludzi. To jest właśnie to, że właśnie w takiej sytuacji, jak spowiedź święta, taka dobrze przeprowadzona rozmowa duchowa, jest szansa zdemaskowania, co jest naszym głównym problemem, ale też potrzeba pokory, żeby to wszystko przyjąć. Tak jak powiedziałem, była pewna grupa ludzi, którzy się modlili za niego, więc on to wszystko przyjął i zaczął po prostu nad sobą pracować. Coś tam dostrzegł. No i jest na dobrej drodze, żeby się dużo zmieniło w jego życiu. To tak mówią jego najbliżsi, że to już jest jednak inny człowiek. To można sobie przepracować. Jeszcze jeden przykład, to właśnie z grona takich moich bliskich współpracowników. Otóż właśnie jeden taki człowiek mówił, że właśnie zmienił pracę, bo miał bardzo takiego niecierpliwego szefa. Źle traktował swoich pracowników, jedynie tych, którzy należeli do jego rodziny, to tolerował i w miarę akceptował. Ale innych to, jak mówię, że traktował gorzej niż psów. No taki typowy tyran despota. Więc ten kolega po namowie żony zwolnił się z tej pracy, dzięki Bogu uratował swoje zdrowie, przeszedł do innej. No i tam był zaskoczony, bo był zupełnie inny szef, normalny człowiek. No i w pewnym momencie poszedł do tego szefa i mówi: szefie, jak mi się dobrze tutaj pracuje, no szef to jest zupełnie inny człowiek niż tam mój poprzedni. No jak to jest możliwe, że może być szef taki spokojny, cierpliwy? No i ten szef tak powiedział do niego, tak cierpliwie dla ciebie, podszedł do niego i mówi, że bo wiesz, bo ja w swoim życiu też popełniłem wiele błędów i to mnie nauczyło cierpliwości do siebie samego. Ja po prostu jestem już teraz bardziej pokorny. No właśnie, to jest pokora człowieka doświadczonego życia, który potrafił uznać prawdę o sobie. Ilu takich ludzi jest? Ilu takich ludzi obok nas jest? Więc tu przechodzimy do kolejnej części, już do pewnego wniosku. Cierpliwość jest owocem poznania prawdy o sobie samym. I albo żyjemy w kłamstwie i ciągle będziemy właśnie w tej niecierpliwości, w duchu pychy, albo żyjemy w prawdzie o tym, kim jesteśmy, kim jest drugi człowiek, o naszej słabości. I wtedy potrafimy być bardziej cierpliwi wobec siebie i innych. O ten dar poznania prawdy o sobie trzeba się modlić. Nie jestem ani lepszy, ani gorszy od innych. To jest właśnie pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, kiedy się o to poznanie modlimy. Kiedy człowiek przestaje widzieć siebie w prawdzie, to wtedy zaczyna widzieć siebie o wiele lepiej, niż to ma miejsce w rzeczywistości. No właśnie, to pojawia się ta pokusa pychy. Ja jestem lepszy, inni są gorsi. Nie potrafię dopuścić krytyki na swój własny temat. Taki człowiek zaczyna wtedy nie tylko zatruwać swoją duszę, ale ludzi, którzy są dookoła, wręcz zabijać siebie i innych ludzi swoją pychą. O dar patrzenia na siebie samego wprawdzie trzeba się mocno modlić. Trzeba wręcz Boga błagać. Bóg da nam ten dar, bo on jest potrzebny do naszego zbawienia. Ale też nie da niczego, o co nie prosimy. O co nie błagamy. Ta nasza modlitwa nieraz jest taka bezmyślna, bez żadnych intencji. Bez konkretów. Ona musi być konkretna. Jeżeli widzę, że czegoś mi brakuje, muszę powiedzieć: Boże, proszę Ciebie o to i o to. Jeżeli nie, no to wtedy przychodzisz do kościoła, modlisz się, ale nic się nie zmienia, bo o nic nie prosisz. A my mamy wprost nazywać po imieniu, czego nam brakuje. Więc Bóg niczego nie uczyni w naszym życiu bez naszej prośby i przyzwolenia. Trzeba modlić się i prosić o uwolnienie od wszelkich przejawów pychy, miłości siebie czy niecierpliwości. I znowu kolejny krok. Kiedy już poznaję prawdę o sobie samym, to wtedy jestem zdolny do tego, żeby umiłować siebie samego i innych ludzi. I wtedy jestem zdolny do miłości. Mówi się, że cierpliwość jest znakiem miłości. Człowiek cierpliwy potrafi kochać i też przez cierpliwość okazuje swoją miłość. Ja myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że jesteśmy w stanie okazać większą cierpliwość ludziom, których cenimy, których lubimy, którzy coś nam znaczą. A jeżeli na kimś nam nie zależy, albo wręcz nie darzymy go sympatią, no to wtedy jesteśmy niecierpliwi do takich ludzi. Jeżeli zauważymy takie zachowanie w nas samych, no to trzeba to zmienić, bo tu już pokazujemy, że ta nasza miłość jest nieszczera, skierowana tylko do wąskiej grupy ludzi. Trzeba modlić o łaskę miłości do każdego bliźniego, do każdego człowieka, nie tylko do tego, który mi pasuje. Trzeba uczyć się miłości i cierpliwości od samego Jezusa. Mamy modlić się o taką cierpliwość i taką miłość, jaką On ma względem każdego z nas. I w ogóle też trzeba pojąć, że cierpliwość jest w ogóle kluczem do życia w Bożej łasce, bo nie zdajemy sobie często sprawy z tego, ale te grzechy wynikające z niecierpliwości to są grzechy przeciwko miłości bliźniego, a nieraz te znaki naszej niecierpliwości mogą być tak gwałtowne, że ocierają się o grzechy ciężkie. A bywa, że ludzie tego nie dostrzegają i po prostu się z tego nie spowiadają i żyją przez lata w grzechach ciężkich. I tutaj ich zbawienie jest zagrożone. A więc jeżeli ja dbam o tą cierpliwość, to dbam o coś, od czego zależy mój stan łaski uświęcający. Mówiąc jeszcze inaczej, jest bardzo cienka granica między grzechami lekkimi a ciężkimi w przypadku grzechów związanych z niecierpliwością. Trzeba o tym pamiętać. I tak samo właśnie też cierpliwość jest kluczem do rozwiązywania wielu problemów w rodzinie i w małżeństwie. Niecierpliwością jeszcze nikt żadnego problemu czy konfliktu w rodzinie nie rozwiązał, ale cierpliwością jest to możliwe. Także wychowywanie dzieci. Tutaj nie chodzi o to, że jak się dziecko źle zachowuje, to masz nie zareagować. Masz reagować. Masz reagować wręcz natychmiast. To jest przejaw źle pojętej cierpliwości, że ty tolerujesz złe zachowanie swojego dziecka, jeżeli dziecko przekracza jakieś granice. Masz zareagować. Z cierpliwością, z łagodnością, ale masz reagować. To nie na tym polega cierpliwość, że dziecko robi co chce, a ty się tylko temu przysłuchujesz. To nie na tym to polega. Mówiliśmy o tej potrzebie odkrywania prawdy o sobie. Musimy też sobie uświadomić, że to jest proces, który wymaga czasu. Że to nie tak od razu będzie. Modlimy się o to: Boże, pokaż mi prawdę o sobie, jaki ja tak naprawdę jestem. Pan Bóg będzie nam to pokazywał, ale przez różne sytuacje, które mogą trwać długo. W ogóle też zauważmy, że na różnych etapach życia mamy różne wyobrażenia o sobie samych. Z reguły, im człowiek jest młodszy, tym ma bardziej pozytywny wizerunek samego siebie. Nie zawsze jest to regułą, ale przeważnie jest. I aby ratować duszę człowieka niecierpliwego, kiedy on sam niewiele robi, żeby zwalczyć swoją niecierpliwość, to Bóg może dopuścić na takiego człowieka duże cierpienia i przykre doświadczenia. Tę prawdę warto sobie zapamiętać, że Bóg, aby ratować duszę człowieka niecierpliwego, będzie dopuszczał na niego różne doświadczenia, cierpienia, aby nauczyć go cierpliwości, bo od tego zależy jego zbawienie. Jakie mogą to być doświadczenia? Różne. Na przykład przewlekła choroba, czy to niego samego, czy kogoś bliskiego. Pamiętam jednego mojego byłego parafianina, którego syn nagle zachorował na taką chorobę, że nie był w stanie sam jeść, ten młody chłopak. No i ten ojciec został zmuszony do tego, żeby zacząć pracować nad sobą, przejawami niecierpliwości. I tak w pewnym momencie, kiedy tam przyszedłem z Komunią Świętą, to widzę, że on z tą łyżeczką, tutaj jakiś posiłek, jakiś klejik, grysik, nie wiem. I tak powoli podaje synowi do ust, a ten syn tak powoli otwiera te usta, tak nabiera, zjada, wyciąga i znowu. I tak powoli to trwa. I tak sobie myślę, co za szkoła cierpliwości dla tego człowieka. Wcześniej sobie zupełnie z tym nie radził, wszystko miało być już natychmiast. A teraz jednak ta choroba syna nauczyła go panować nad sobą, tej cierpliwości. Tak, czasami trzeba takich doświadczeń. Ale właśnie w ten sposób Bóg chce pokazać prawdę. Prawdę o słabości człowieka, o jego całkowitej zależności od Bożej łaski. Chce nas nauczyć cierpliwości do samego siebie. Chce nauczyć cierpliwości do innych ludzi. Chce nas nauczyć pokory w przyjęciu prawdy o tym, jacy jesteśmy nędzni, że wcale nie jesteśmy tacy perfekcyjni, jak nam się wydaje. I kiedy człowiek poznaje prawdę o sobie, to wtedy może ukochać bliźniego. Ja wiele razy na moich konferencjach polecam pisma Alicji Lęczewskiej, słowa, które Pan Jezus jej dyktował. I to jest współczesna mistyczka. I tutaj właśnie w tym tomie słowo pouczenia jest takie zdanie, które Jezus wypowiada do Alicji. Trzeba, abyś nauczyła się cierpliwości wobec siebie samej i z pokorą przyjmowała świadomość własnej nędzy. A także, abyś nauczyła się cierpliwości wobec słabości twoich bliźnich i miłowania ich takimi, jacy są. Ukochać drugiego mimo jego nędzy można jedynie wtedy, gdy dogłębnie pozna się nędzę i bezsilność swoją. Nie załamuj się więc, lecz usilnie dąż do ciągłego powstawania i podnoszenia innych, wyczekując mojego miłosierdzia z nadzieją i pokojem w sercu. Największym upadkiem jest bowiem brak nadziei i woli powstania. Parę zdań, ale jakich bogatych w treść. Właściwie podsumowanie tego, o czym tutaj przed chwilą sobie mówiliśmy. Żeby się nauczyć cierpliwości do siebie samego, to trzeba być cierpliwym wobec słabości bliźnich i miłowanie ich takimi, jacy są, nie takimi, jak my byśmy chcieli, żeby byli. I kiedy człowiek pozna prawdę o sobie, swoją nędzę, to wtedy też potrafi ukochać drugiego człowieka w jego słabości. Ale też to i poznanie naszej nędzy ma nas nie załamywać. Mamy wciąż powstawać, podnosić siebie i innych. Mamy wyczekując miłosierdzia Pana Jezusa z nadzieją, z pokojem w sercu. Najgorzej jest, jak Pan Jezus mówi, gdy człowiek straci nadzieję i wolę powstawania. Powie, a już nic się nie zmieni, taki jestem i koniec. To Jezus mówi, to jest największy upadek człowieka. Na to zgadzać się nie wolno. Tak więc Pan Jezus mówi, bądź cierpliwy do słabości bliźniego swojego, do słabości swojej żony, swojego męża, swoich dzieci. A często niestety, jak zauważamy, wyprowadza nas z równowagi każdy przejaw słabości drugiego człowieka, czy to współmałżonka, czy dziecka. Bo na przykład ktoś coś miał załatwić i tego nie zrobił. Prosiłaś swojego męża, załatw to i to, nie zrobił. A napraw to i to, znowu tego nie zrobił. Prosiłeś swoją żonę, proszę Ciebie, żebyś zadbała o to i tamto. No nie, nie zrobiła tego. Ktoś zaspał, ktoś o czymś zapomniał, może ktoś się upił. Przejawów słabości bliźniego w rodzinie jest mnóstwo. Jakże łatwo wtedy o zniecierpliwienie i brak miłości. Im więcej w nas będzie niecierpliwości, tym częściej będzie Pan Bóg dopuszczał w naszej rodzinie takie właśnie sytuacje, czyli upadki zaniedbania bliskich, aby nauczyć nas prawdy, że każdy człowiek podlega słabościom natury ludzkiej i walka ze słabościami bliźniego będzie wtedy walką z wiatrakami. Oni coś zaniedbają, zrobią coś nie tak, ty się będziesz denerwował, a Pan Bóg dopuści, że znowu oni zrobią to samo i znowu, i znowu, i znowu. Po to, żebyś przyjął w końcu do wiadomości, że jest to częścią naszej natury właśnie takie upadki, zaniedbania. Każdy im podlega. Ty też, każdy z nas, ja też. Pewne słabości towarzyszą nam przez całe życie, mimo że nad nimi bardzo pracuję. Tę prawdę trzeba uznać, jeżeli się decydujesz na życie w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w ogóle w jakiejkolwiek wspólnocie. To jest prawda o nas samych i o każdym człowieku. Bóg nie daje nam idealnego małżonka, idealnych dzieci, bo takich po prostu nie ma. Nie ma idealnych ludzi. Mamy w sobie skazę grzechu pierworodnego i w jakiś sposób ta skaza będzie wychodziła na jaw. Może nam jednak dać zamiast tego idealnego męża czy żonę to łaskę, łaskę cierpliwego znoszenia słabości bliźniego. Jeśli oczywiście ten dar będziemy prosić. Tak więc, jeżeli jakaś dziewczyna modli się o dobrego męża, czy chłopak o dobrą żonę, to niech przy okazji w kolejnym zdaniu, to proszę Ciebie, Panie Jezu, o takiego męża idealnego i żonę i o cierpliwość, żebym mógł znosić w nim czy w niej to, co idealne już nie będzie. Jak się tak będziemy modlić, to już będzie super. Wtedy jest szansa, że to wszystko będzie grało, jak powinno grać. Tak więc Pan Bóg wszystkie łaski daje, jeżeli o nie prosimy. A gdy widzimy słabość bliźniego, jego upadek, nawet jeżeli trwa on przez całe życie, jeżeli jest to jeszcze jakiś upadek, który być może wiąże się z grzechem ciężkim, to wtedy warto też modlić się dla siebie o wiarę w miłosierdzie Boże. Że pomimo tego, że ten człowiek się nie zmienia, że wciąż upada i może upada ciężko, to jeżeli Ty wierzysz w to Boże miłosierdzie, to może to miłosierdzie Boże uratuje tego człowieka. I tutaj wtedy też ta myśl będzie źródłem Twojej cierpliwości do Niego. Bóg ma do nas samych wielką cierpliwość, mimo że często wracamy do konfesjonału. Dlaczego nie miałbym mieć jej do kogoś innego? Trzeba też pamiętać o tym, że wielu ludzi, którzy podlegają słabościom, które wyprowadzają nas z równowagi, to z reguły też cierpi z powodu tej właśnie słabości. To nie jest tak, że oni robią nam coś na przekór, że wiedzą, że nas czymś zdenerwują i że robią to specjalnie. Nie, tak nie jest. Oni dobrze wiedzą, że to jest jakaś ich słabość i z tego powodu bardzo cierpią. To też trzeba zrozumieć. A więc czasami to warto okazać takim ludziom współczucie, albo może zapewnić o swojej pomocy. Może zapytać, jak Ci mogę pomóc, zamiast po raz kolejny okazać zniecierpliwienie, że komuś coś się nie udało. Bardzo prosty przykład, który może najlepiej przemawia do wyobraźni w zakładzie pracy. Można się zdenerwować na współpracownika, że czegoś nie wypełnił, że coś zrobił źle, albo można podejść i zapytać, słuchaj, czy może Ci coś wytłumaczyć, pomóc? Może następnym razem będzie już lepiej. Niektórzy boją się pokazać, że czegoś nie potrafią, z czym sobie nie radzą. Bo być może kiedyś to zrobili i ktoś ich odrzucił, wyśmiał i tak dalej. A więc to będzie znakiem naszej miłości, że zamiast się zniecierpliwić, zapytamy, jak Ci mogę pomóc. A więc im bardziej człowiek będzie cierpliwy, bardziej cierpliwy w stosunku do swoich własnych słabości, tym bardziej będzie potrafił okazywać cierpliwość innym, którzy upadają. Trzeba też widzieć dobre chęci tych ludzi, ich wysiłki, aby przezwyciężyć własne upadki. Może się okazać, że nasz przejaw niecierpliwości może w jednym momencie zniszczyć ich wieloletnią pracę nad jakąś wadą. Coś im się raz nie udało, my to zobaczyliśmy, wywołało to nasz gniew, jakąś negatywną reakcję i w tym momencie zdeptaliśmy wiele lat pracy tego człowieka nad jakąś słabością. Nieraz właśnie byłem świadkiem, jak ktoś przyszedł zapłakany, bo usłyszał jakąś przykrość. A przecież tak bardzo się stara. I właśnie ten jeden raz, jakby nie wyszło, ktoś to zauważył, skomentował, skrytykował i właściwie zdeptał tego człowieka. To, co dla nas jest oczywiste i przychodzi nam z łatwością, niekoniecznie takie może być dla drugiego. Ale to jest łaska od Boga, że nam coś wychodzi, a komuś innemu nie wychodzi. I my tej łaski możemy zostać pozbawieni. Trzeba o tym pamiętać. A więc nasze przejawy niecierpliwości mogą w jednym momencie komuś odebrać godność, odebrać wartość ich pracy nad sobą. Musimy uczyć się dostrzegać działanie Pana Boga w życiu i w duszy takiego człowieka, który podlega słabościom. Bóg też tam mieszka, też tam żyje. Może z jakiegoś powodu Bóg celowo nie pozwala temu człowiekowi szybko przezwyciężyć jakiejś słabości. Może to, że on walczy z tą słabością, czemuś ma służyć w jego życiu, w jego przypadku. Za tym kryje się jakiś rodzaj Bożej mądrości, pedagogiki. A więc nie bądźmy mądrzejszy od Boga. Starajmy się widzieć w drugim człowieku to, co jest najlepsze. Przede wszystkim wszelkie przejawy, chęć pracy nad sobą. Kolejna bardzo ważna sprawa w tym temacie. Często te osoby, które są niecierpliwe, to tak naprawdę mają jakieś ukryte żale i pretensje względem Pana Boga. Spotykam się z tym często jako kapłan. Przychodzi ktoś i mówi: moje życie nie powinno wyglądać tak, jak wygląda. Nie powiodło się tak, jak powinno się powieść. Mam nie takiego męża, mam nie taką żonę, nie takie dzieci, na jakie zasługuję. Dałeś mi, Boże, takich, a nie innych rodziców. Ja ich sobie nie wybierałem. Jak mogłeś mnie tak pokrzywdzić? Urodziłem się nie w tym miejscu, nie w tym czasie, w którym powinienem się urodzić. I mnóstwo, tony żalu, frustracji, które potem znajdą ujście w różnych nieuporządkowanych relacjach z ludźmi. I znowu odwołam się do pisma Licji Ręczewskiej, gdzie Pan Jezus właśnie komentuje taką sytuację. Nerwowość jest objawem braku Boga w sercu. I to jest skutkiem podrażnienia twojej duszy przez wpływ złego ducha. Zauważ jeszcze to, że objawia się ona najczęściej w sytuacjach i wobec osób, z którymi się nie liczysz i których nie szanujesz zbytnio, bo wydaje ci się, że jesteś lepsza i mądrzejsza od nich, że są od ciebie zależne i że możesz sobie na to pozwolić. Impulsywne, nerwowe reakcje świadczą nie tylko o niskiej kulturze, ale przede wszystkim o ukrytej w sercu frustracji, niezadowoleniu, poczuciu krzywdy, żalu wobec ludzi, którzy nie spełnili twoich oczekiwań, o nieuświadomionym pragnieniu zemsty. A gdy spojrzysz głębiej w swoje serce, dojrzysz korzenie tej frustracji, którymi jest pycha, wygórowane mniemanie o sobie i pogarda wobec innych ludzi. Takie są prawdziwe korzenie twoich nerwowych, niekontrolowanych zachowań, którymi urażasz bliźnich. Jest to objaw twojego wewnętrznego rozdarcia duszy, do której ma dostęp kusiciel, bo za mało w niej Boga. Bo za mało pokory i wewnętrznej zgody na przyjęcie woli mojej. Na przyjmowanie wszystkich wydarzeń, jakie cię spotykają, jako mojej łaski i mojego pouczenia, podyktowanego miłością i troską o uświęcenie twojej duszy. To, ażeby twoją duszę doprowadzić do świętości, jest dla mnie ważniejsze niż posługiwanie się tobą jako moim narzędziem wobec ludzi. Ponieważ cię kocham i troszczę się o ciebie, nie dopuszczam do takich twoich działań i takich sytuacji, które umacniałyby w twoim sercu pychę, wysokie mniemanie o sobie i niskie o innych. Gdybyś zechciała trwać przy sercu moim w uniżeniu i miłości i gdybyś w głębi duszy wybaczyła nie tyle ludziom, których podświadomie ciągle oskarżasz, co Bogu swojemu to, że nie spełnia woli twojej, jakże inaczej wyglądałoby twoje serce, jakże wielki i głęboki pokój i jedność wypełniłyby twoje wnętrze, jak wielka łagodność ogarnęłaby całą twoją naturę i jak wielka miłość do całego stworzenia. Byłabyś szczęśliwa, a przecież tylko człowiek szczęśliwy w głębi swojej duszy jest łagodny i cierpliwy, subtelny w swoich reakcjach i czule obdarzający dobrocią i miłością każdego i zawsze. Dziecko moje, czy wyruszyłaś już w głąb swej duszy, by w niej znaleźć ziemię świętą? By łzami obmyć swoje serce tak bardzo bolałe w moich ramionach? A właśnie. Można mieć wiele pretensji do Pana Boga. I tutaj Pan Jezus daje nam bardzo konkretne lekarstwo. Modlitwa przed Panem Bogiem. Zaakceptowanie swojej historii życia. Postawa dziękczynienia Panu Bogu. Może właśnie najbardziej za to, z czym się nie zgadzałeś, przeciwko czemu się buntowałeś. Nie to miejsce. Nie ten mąż, nie ta żona, nie te dzieci. zacznij za to dziękować. To nie jest przypadek, kogo Bóg postawił obok ciebie. Jaka była historia twojego życia? Zamiast oskarżać Boga, zacząć Go adorować w sercu, modlić. Nie bez powodu szatan tych buntowników wobec Boga chce najpierw odciągnąć od modlitwy, od Kościoła i czyni ich podobnymi do samego siebie. Bo szatan to anioł buntu, a szatan się nie modli i chce nas odciąć od modlitwy. Zacznij się modlić, zacznij adorować Pana Jezusa. Jezus mówi wtedy, wielki, głęboki pokój wypełniłby twoje wnętrze. Wielka łagodność ogarnęłaby całą twoją naturę i wielka miłość do całego stworzenia. To są znaki właśnie tego Bożego daru, Bożej łaski. Byłabyś szczęśliwa, przecież tylko człowiek szczęśliwy w głębi swej duszy jest łagodny, cierpliwy, subtelny w swoich reakcjach, czule obdarzający dobrocią i miłością każdego i zawsze. No właśnie. Ludzie, którzy są rozdrażnieni, nerwowi, niecierpliwi, oni tak naprawdę w sercu są strasznie nieszczęśliwi i muszą dojść do przyczyny tego wielkiego swojego nieszczęścia. Myślę też, że nerwowość ma często swoje źródła tam, gdzie brakuje planu, dobrego planu działania. Już teraz wchodzimy na takie tematy bardziej życiowe. Znaczy, to też było bardzo życiowe, ale przynajmniej bardziej bliżej naszych działań różnych. Tam, gdzie nie ma planu działania, tam jest nerwowość. Tak też uczy nas praktyka. I gdy marnujemy czas i rozpraszamy się na tysiące rzeczy, bardzo łatwo wtedy może do nas się zbliżyć demon związany z niecierpliwością, z nerwowością. A więc trzeba czuwać nad tym, jak planujemy nasz czas. Czy on jest twórczo wykorzystany? Czy jest zawsze skierowany na Boga, na służbę bliźniemu, na codzienne obowiązki? Ale jeżeli tu marnuję czas, bo straciłem go wpatrując się w telefon, tu Messenger, tu Facebook, tu znowu YouTube, tu komputer na chwilę, telewizja. Marnujemy czas, potem jest nerwowość, bo coś zaniedbałem. Bo czegoś nie zdążę, z czym się nie wyrobiłem. Przesiedziałem do późna w nocy, rano musiałem wstać. To się ciągnie dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Nerwowość. To już jest uderzenie po naszej ludzkiej naturze, która też potrzebuje czasu na odpoczynek. Planować swoje działania. Planować swoje działania, swój czas. Dbać o ten czas. Nie marnować czasu. Marnowanie czasu sprzyja, abyśmy popadali później w nerwowość, w zniecierpliwienie. Kiedy zadbamy o ten spokój, opanowanie, wyciszenie, to wtedy też zobaczymy, że inaczej przychodzi nam wykorzystanie czasu i planowanie czasu. Zastanówmy się, jakie są owoce na przykład naszego urlopu. Czy z urlopu wracasz prawdziwie wypoczęty, spokojny, wyciszony, czy jeszcze bardziej znerwicowany? Jeżeli tak, to znaczy, że coś tam nie zadziałało, choćby właśnie w kwestii organizacji czasu, nawet tego czasu odpoczynku. Człowiek staje się nerwowy, rozdrażniony, niecierpliwy także wtedy, kiedy za bardzo wybiega myślą naprzód. To jest niestety owoc zbędnych trosk. Dzisiaj jest za dużo tych bodźców, które powodują, że my się boimy o przyszłość, o to, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok w Polsce, w rodzinie. To nie jest dobre, to jest często pokusa złego ducha. Mamy się uczyć przyjmować to, co jest dziś. Przyjmować życie z dnia na dzień, z chwili na chwilę. Prosić Pana Boga, żeby jak najmądrzej zorganizować sobie ten czas 24 godzin. I tylko to nas obchodzi. W tym Bóg chce nam błogosławić. Nie wyłazić za bardzo w przyszłość, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się będzie działo, szczególnie w tych czasach, teraz, za miesiąc czy za rok. A więc nie troszczyć się o to, nie bombardować się niepotrzebnie czymś, co powoduje potem, że jesteś chodzącym strzępkiem nerwów, taką tykającą bombą. Jak to mi mówi jedna moja parafianka, że ona najpierw jeden serwis informacyjny obejrzy, później jakieś tam wiadomości, później coś i tylko gorzej, 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 coraz bardziej naładowana różnymi informacjami i sobie z tym potem nie radzi i wyżywa się na swoich bliskich. A więc też starajmy się bardzo mocno zwracać uwagę na to, czym się karmimy w kwestii choćby tej przyszłości. Nie karmić się tym, co nas negatywnie nakręca. I jeszcze ostatni aspekt już, który mówi o tym, co może być powodem niecierpliwości czy nerwowości w naszym życiu. To owoc naszej nieuporządkowanej emocjonalności. Musimy uczyć się też panować nad swoim sercem, nad swoimi emocjami, uczuciami. Czasami te emocje są dobre, pozytywne, ale zbyt gwałtowne, bo nieopanowane. Na przykład w stosunku do ludzi, do Pana Boga. Jakże łatwo nam popaść w jakiś rodzaj euforii, bo akurat spotkaliśmy się z kimś, kto nas tak świetnie zrozumiał, przyjął. Niektórzy ludzie na przykład w kontaktach z Bogiem pojadą na jakieś fajne, super rekolekcje albo na jakąś taką mszę, gdzie tak dużo przeżyli, co się tam działo. Ale potem, kiedy wracają do swojej parafii, do swojego kościoła, w tym tak zwaną ciszę normalności, to nagle jakby dostali przez łeb. Mówią, ja się tu już nie czuję. I później jak ten narkoman będą tylko biegać tam, gdzie znowu takie bodźce, bo się chcą nakręcać, jeszcze bardziej chcą się nakręcać. Ten syndrom odstawienia, nie potrafią sobie z nim poradzić. A więc uważać na te takie gwałtowne przejawy emocjonalności w naszym życiu, bo potem możemy sobie nie poradzić z tym powrotem do ciszy. A więc patrzmy, co się dzieje w naszym sercu. Zwracajmy uwagę na te różne żywioły, które mogą nas zniszczyć. Cieszmy się tym, co jest zwyczajne, proste. Uczmy się panować nad uczuciami i nad naszymi myślami, aby zawsze był tam pokój. Każda sytuacja, która jest właśnie znakiem czegoś gwałtownego, ona może nas później wprowadzić właśnie w taką niecierpliwość. I takich sytuacji trzeba unikać. Jak popatrzyłem przed chwilą na zegarek i widzę, że godzina prawie minęła, nawet nie wiem kiedy. Więc żeby tam był ten czas na pytania, to może właśnie teraz.